Minęła 15. Wtorek, 13 stycznia. Wiadomości Polskiego Radia PIK. Sława Skibińska-Dmitruk. Bez prądu od rana są mieszkańcy części bydgoskiego Śródmieścia. Awaria dotyczy ulic Sienkiewicza, Zduny, Lipowej, Matejki i części Śniadeckich. Oburzenia sytuacją nie kryją właściciele tamtejszych sklepów. Jak mówią, nie zostali poinformowani o problemie i z powodu braku prądu ponoszą spore straty finansowe.
Dlaczego energetyka nie informuje o planowanym wyłączeniu prądu przedsiębiorców czy ludzi, którzy prowadzą interesy na danej ulicy? Jakbyśmy wiedzieli to wcześniej, to byśmy sobie przygotowali jakiś inaczej dzień. Albo wzięli wolne, albo pracownikom dali wolne, a w tej sytuacji właściwie jesteśmy stratni, tak?
Wziąłem sobie dzień wolny z pracy, miałem awarię małą w domu i mam problem, bo nie mogę nawet dostać się do domu, bo mam domofon elektromagnetyczny i nawet nie mam jak wejść do domu. Mam awarię, nie wiem, co mam teraz zrobić, nie wiem jak wejść, no sąsiadów nie ma. Mam kłopot po prostu. Próby interwencji były, dzwoniłem na infolinię, z dyspozytorką rozmawiałem w Enei, powiedział mi, że za 15 minut będzie włączony prąd. 15 minut minęło, nie był włączony prąd. Minęło następne 15 minut, znowu była informacja, że będzie za 15-20 minut. Minęło już ponad 2 godziny i nadal nie ma tego prądu.
Pogotowie energetyczne poinformowało nas, że w tej części miasta brakuje napięcia. Naprawa potrwa przynajmniej godzinę.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
W Sejmie nie będzie informacji rządu o sytuacji w górnictwie. Posłowie odrzucili wniosek Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tej sprawie. O 17 ma się natomiast rozpocząć w Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Następnie, jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, projektem zajmie się cała Izba. Zamiast prezydenta Rosji będzie tylko ambasador. Władimir Putin nie przyjedzie na obchody 70. rocznicy wyzwolenia byłego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Muzeum opublikowało właśnie listę delegacji, które potwierdziły udział w uroczystościach.
Na liście delegacji z 28 państw, które potwierdziły swój udział w uroczystościach, znalazło się 8 prezydentów. Mówi Bartosz Bartyzel, rzecznik muzeum.
Między innymi prezydent Polski Bronisław Komorowski, także prezydenci Niemiec, Francji.
Do Polski przyjadą też prezydenci Austrii, Chorwacji, Malty, Słowenii, Szwajcarii oraz koronowane głowy z Belgii, Holandii, Luksemburga, Norwegii i Szwecji. Na liście zabrakło Władimira Putina. Dyrektor muzeum Piotr Cywiński przyznaje, że wpłynęła na to wojna na Ukrainie.
W normalnych czasach pokoju nikt by nie miał wątpliwości, że najwyższy przedstawiciel państwa rosyjskiego, państwa, które jest spadkobiercą, prawda, Armii Czerwonej, która akurat w tym miejscu wyzwalała. Rząd tu powinien być.
Na czele rosyjskiej delegacji stanie ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andrzejew. Muzeum poinformowało o obchodach 43 państwa. Swojego udziału nie potwierdziły jeszcze między innymi Stany Zjednoczone i Izrael. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
Dodajmy, że uroczystości odbędą się 27 stycznia. Były to wiadomości, kolejne o 16. Z zachodu napływa ciepłe powietrze, na termometrach nawet 9 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, ciśnienie spada, na barometrach 998 hektopaskali.
Serwis sportowy, Ryk Hełminiak, witam Państwa. Agnieszka Radwańska odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w Sydney. Rozstawiona z numerem 3 polska tenisistka przegrała z Hiszpanką Gabrinę Muguruzą 6-3, 6-7, 2-6. Maria Szarapowa zagra w Krakowie w meczu Pucharu Federacji Polska-Rosja. Udział drugiej tenisistki świata w tym spotkaniu potwierdził menedżer rosyjskiej reprezentacji. Szarapowa nie występowała w rozgrywkach Fed Cup od 3 lat. Rosyjska Federacja postanowiła, że udział w tej imprezie jest warunkiem ewentualnego startu w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Oprócz Szarapowej w składzie zespołu Rosji na mecz z Polską znajdą się także Anastazja Pawliuczenkowa, Swietłana Kuzniecowa i Wita Diaczenko. Spotkanie Polska-Rosja zostanie rozegrane w Kraków Arenie na początku lutego. Dziś odbędzie się ostatnie spotkanie 15. kolejki pierwszej ligi koszykarzy w Artego Arenie. Astoria podejmie Spójnie Stargard Szczeciński. Początek o 19.00. Norweskie biegaczki narciarskie zdominowały tegoroczny sezon Pucharu Świata. Zajmują 5 pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej. Prowadzi najbardziej utytułowana z nich Marit Bjergen, która w niedzielę po raz pierwszy w swojej karierze wygrała prestiżowy Tour de Ski. W cieniu Norweżek pozostają biegaczki z innych krajów, także Justyna Kowalczyk. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner wierzy jednak, że dwukrotna mistrzyni olimpijska mimo chwilowego kryzysu nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w tym sezonie.
Norweżki już szybciej biegać nie będą, to jest już niemożliwe. Natomiast myślę, że pozostałe zawodniczki, te, które są blisko tych najlepszych Norweżek, czyli Justyna Kowalczyk, Kalla czy Rosjanki na przykład, czy Finki, że one są w stanie w ciągu tego miesiąca, który pozostał do Mistrzostw Świata, jeszcze się poprawić. I osobiście uważam, że mimo takich trudnych chwil, które ma Justyna, uważam, że ona jeszcze skutecznie zawalczy o któryś z medali tych Mistrzostw Świata w Falun, które przed nami. I tego jej bardzo życzę.
Reklama. Czy wiesz, że zdrowy i głęboki sen to nie tylko zamknięcie oczu, ale proces regeneracji całego organizmu? W oparciu o tę wiedzę nasi doradcy zdrowego snu wraz z fabryką materacy Janpol prezentują linię nowych modeli pozwalających zredukować napięcia, a także zapewniających optymalne podparcie kręgosłupa. Decpol, profesjonalne studio materacy oraz największy polski producent materacy firma Janpol zaprasza do salonu sprzedaży. Bydgoszcz, Fosza 30, vis-a-vis Opery. Materace Janpol. Nie budźmy marzeń ze snu.
Hej, ale masz nieczysty oddech.
Ja? Nie żartuj, dbam o higienę.
Mówię o czarnym dymie z twojego komina. Palisz węglem niskiej jakości albo śmieciami. Może twój piec jest stary i niesprawny. Tak powstaje niska emisja.
Ale...
Niska emisja powoduje wiele chorób, nawet nowotwory.
Co zatem mam zrobić?
Na początek porozmawiaj z ankieterem. Odwiedzi cię między 19 stycznia a 30 czerwca. Powiedz mu, czym ogrzewasz dom. Policzmy piece, policzmy się z niską emisją.
Kampania Policzmy się z niską emisją jest realizowana przez miasto Bydgoszcz, dofinansowana ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej.
Szukasz zdrowia i wypoczynku? Odwiedź Sanatorium Chemik w Ciechocinku. Sanatorium uzdrowiskowe Chemik w Ciechocinku zaprasza na zimowy wypoczynek z zabiegami na bazie naturalnych surowców leczniczych. Solanki, borowiny, siarki. Atrakcyjne zniżki przedsezonowe. Szczegóły www.sanatoriumchemik.pl. Telefon 54 283 52 43. Szukasz zdrowia i wypoczynku? Odwiedź Sanatorium Chemik w Ciechocinku.
Legendarne Mazowsze. Ambasador polskiej kultury w programie Barwy Polski. Wielka gala zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Zapraszamy na wyjątkowy ponad dwugodzinny koncert 9 marca w Operze Nowa w Bydgoszczy. Bilety indywidualne i zbiorowe w kasie Opery Nowa. Koncert zespołu Mazowsze to wyjątkowy prezent dla najbliższych. Zapraszamy!
Zapraszamy miłośników śpiewu choralnego na 10. jubileuszowy ogólnopolski konkurs kolęd i pastorałek w sobotę 17 stycznia od 9 do Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie przy Dominikańskiej 35. Wystąpią chóry z całej Polski. Konkurs dofinansowany jest przez powiat chełmiński.
Myślisz o wypoczynku? Chcesz poprawić kondycję? Męczą Cię dolegliwości? Odwiedź Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Resurs w Bydgoszczy. Wybierz już teraz turnus rehabilitacyjny w czasy zdrowotne, wyjedź na ferie zimowe do jednego z naszych komfortowych ośrodków w górach lub nad morzem. Zapewniamy dowóz autokarem, 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie, domowe wyżywienie i wiele innych atrakcji. Zapraszamy. Resurs. Bydgoszcz, Gdańska 132. Telefon 52 321 58 85. Powtarzam, 52 321 58 85.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska
i Mirosław Fryszkę. W tej części przed Sądem Okręgowym we Włocławku ruszyło postępowanie w sprawie protestu wyborczego. Jakiej pomocy mogą oczekiwać poszkodowani przez ostatnie wichury? 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, telefon do nas. Przed Sądem Okręgowym we Włocławku ruszyła dziś rozprawa dotycząca protestu wyborczego złożonego tuż po wyborach samorządowych przez jeden z komitetów wyborczych. Komitet domaga się powtórki głosowania w całym mieście lub przynajmniej ponownych wyborów we włocławskim okręgu nr 4, gdzie doszło do ewidentnego złamania prawa.
W powszechnej ocenie wybory samorządowe to już odległa przeszłość, ale sądy nadal rozpatrują protesty wyborcze, nie inaczej we Włocławku. Naprawdę intrygująca historia w miejskim okręgu numer 4. Chodzi o komitet wyborczy mieszkańcy Włocławka z Jackiem Lebiedzińskim na czele. W sławetnej już książce z listami, tej właśnie liście nadano tytuł Kandydaci do Rady Powiatu Włocławskiego, a nie Kandydaci do Rady Miasta. Sam Lebiedziński mówił przed salą rozpraw, że to nie jedyna przyczyna jego protestu.
Wniosek został złożony jakby w trzech aspektach. Pierwsze to kupowanie głosów, drugie to były nieprawidłowości polegające na zbroszurowaniu kart i trzecia, taka główna, dotycząca mnie bardzo osobiście, zapis na karcie w wyborach, że jestem kandydatem do Rady Powiatu i cały komitet mieszkańcy Włocławka to kandydaci do Rady Powiatu, a zapis winien głosić, że jesteśmy kandydatami do Rady Miasta. Uważam to za niedopuszczalne. Po wyroku sądu spodziewam się chociażby, jeżeli wybory nie zostaną powtórzone z innych powodów, to chociażby zostaną powtórzone w okręgu numer 4, gdzie ta nieprawidłowość się pojawiła. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby była to omyłka pisarska, błąd pisarski, dotyczyłby to być może całego miasta. Dlaczego okręgu numer 4? Dlaczego właśnie tam, gdzie Lebiedziński startował z numeru 1 na osiedlu Duże Południe w okręgu numer 4 pojawił się ten błąd?
Panie przewodniczący, czy mógł pan doprecyzować swoją teorię, jak i dlaczego do tej pomyłki doszło?
To są tylko domysły. Ja wiem, że gdyby nawet udało mi się wejść do Rady Miasta i gdybym wymaganą ilość głosów zdobył, druga strona, przeciwnicy polityczni, również mogliby taki protest złożyć i takie wybory unieważnić.
Sugerując, że wszedł pan do Rady, ponieważ głosowano na pana jako na kandydata do Rady Powiatu.
Dokładnie tak, sugerując również, że głosowano na mnie na nieważnej karcie, ponieważ ona ewidentnie jest nieważna, ponieważ została przygotowana niezgodnie z wzorem karty, którą Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała na stronach internetowych i podała do ogólnej wiadomości.
Przypomnijmy, jak techniczny organizator głosowania tłumaczył tę pomyłkę, ten błąd.
Pomyłką pisarską.
W sądzie przeciwnikiem sztabu wyborczego jest oczywiście komisarz wyborczy odpowiedzialny za prawidłowy przebieg wyborów. We Włocławku to sędzia Jolanta Górska. Komisarz o sprawie mówiła zdawkowo.
Będę zajmowała w tej sprawie stanowisko jednoznaczne. Będę wnosić o oddalenie protestu.
Czyli te argumenty, które podnosi wnioskodawca, nie zasługują?
W mojej ocenie nie zasługują na uwzględnienie.
Dlaczego?
Będę się wypowiadać w sądzie.
Sąd rozprawę rozpoczął, ale z przyczyn formalnych natychmiast ją odroczył. Okazało się, że nie stawiła się spora grupa uczestników postępowania. Kolejne starcie równo za tydzień. Włocławek, Marek Ledwosiński.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Trwa obliczanie i usuwanie szkód, jakie głównie w północno-wschodniej Polsce spowodował w miniony weekend huragan Felix. W kraju strażacy interweniowali ponad 7,5 tysiąca razy, z tego w naszym województwie prawie 700. Zniszczeniu uległo setki drzew i uszkodzeniu, niekiedy dość poważnemu, około 100 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ucierpiały głównie dachy. Trwa szacowanie szkód i uruchamianie procedur pomocowych w gminach oraz tych kierowanych z budżetu państwa, mówi dyrektor generalny i koordynator Wydziału Środowiska i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Andrzej Baranowski.
Pani wojewoda zgłosiła województwo kujawsko-pomorskie do tej listy województw poszkodowanych. W każdym razie niestety zdarzyły się w gospodarstwach rolnych i zerwane dachy, przewrócone stodoły. Na tym etapie trwa jeszcze dopiero szacowanie szkód, bo tutaj dużo może być komunalnych szkód, mówię przyłącze energetyczne, inne zdarzenia.
Czy wojewoda już powołuje komisje gminne do szacowania strat?
Wniosek formalny jeszcze żaden nie wpłynął, ale myślę, że to jest żaden problem, bo to jest tylko kwestia prostej procedury. Dzisiaj każda gmina, jeżeli było zdarzenie na jej terenie, to przede wszystkim stara się zabezpieczyć straty i plony, które no, ewentualnie mogą ucierpieć, czy domy. A już procedura po zabezpieczeniu spisania protokołu uruchomienia jest tak prosta i oczywista, że tu w tym momencie już nie ma żadnych wątpliwości. A rolnicy mogą liczyć na wszelkiego rodzaju prawem przewidziane, wszelkiego rodzaju pomoc kredytowa, niskoprocentowane kredyty preferencyjne. Mówimy tu o gospodarstwach rolnych i ewentualnie w jakichś tam czynszach, dzierżawach, prolongaty, no ewentualne prolongaty również w KRUS-ie, jeśli są tego typu potrzeby. Ta procedura działa jakby z automatu. W przypadku, kiedy wojewoda otrzyma wniosek, ma prawo podjąć już autonomicznie urząd decyzję, żeby uruchomić tę pomoc, więc tutaj nie trzeba już czekać na żadną. Tu procedura została w zeszłym roku uproszczona, już nie ma żadnego problemu.
W każdym razie wkrótce już można spodziewać się pierwszych zgłoszeń gmin o powołanie komisji.
Myślę, że w tym tygodniu najpóźniej, mówię, dzisiejszy dzień, jutrzejszy na udzielenie tej pomocy bezpośredniej, celowej, bo to jest najważniejsze. I równolegle ruszy ewentualnie tu szacowanie i pomoc, jeśli będą takie potrzeby, które określi samorząd. Bo społeczeństwo jako takie może liczyć na cały aparat pomocy społecznej, który ma wszelkiego rodzaju zasiłki celowe i okolicznościowe i biorąc pod uwagę tego typu zdarzenia, może tej pomocy udzielić.
Pani Danuta Skierska z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Pomoc będzie dwutorowa. Na pewno jedna część to z pieniędzy samorządu, czyli z gminy. W związku z tym, że gmina może wyasygnować środki na pomoc celową. Natomiast po stronie wojewody będą zagwarantowane środki do 6 tysięcy na poszczególnych poszkodowanych. To wszystko zależy od szacunków, o tym jakie będą zgłoszone przypadki. Jeszcze gminy się nie zgłaszają po te środki, są w trakcie ustalania strat.
A szersza pomoc? To zależy wszystko od oszacowania łącznie w skali kraju, ile tych zdarzeń i jaka szkodowość była w skali kraju. A jeśli chodzi o zwiększenie pomocy celowej, no to myślę, że gdzieś przy bilansowaniu strat po przejściu tych wszystkich zdarzeń i to już no, okres może być znacząco dłuższy. Tutaj tak samo będą czekają budynki komunalne, bo dużo jest dachu właśnie przez drzewa uszkodzone. Czekają inne, bo dachy zostały przez wiatr nadwyrężone, nawet zerwane, a w tym momencie ta szkodowość znacząco wzrasta. Ale to tu się nie ośmielę wskazać terminu, bowiem tak naprawdę no, Polska jest duża i tutaj my mamy niezwłocznie informacje przekazać. A już od zbilansowania i znalezienia w budżecie dodatkowych pieniędzy na ten cel zależy, kiedy ewentualnie przyjdą pieniądze z jakąkolwiek dodatkową pomocą jeszcze.
Tyle w materiale Andrzeja Krystka. 16 minut po godzinie 15. 52 345 50 90 52 345 50 60. Telefon do nas. Ale również pik@radiopik.pl to adres poczty elektronicznej i SMS-y, które można kierować pod numer 70906. Ważne, żeby treść poprzedzić słowem pik. Minut po godzinie 15. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami. Witam pana.
Dzień dobry. No, chciałem coś może powiedzieć na poprzednie tematy poruszone wczoraj. No tutaj jest strajki górników. No, tutaj no, wydaje mi się, że powinniśmy bazować na węglu, tak zwanym białym, nie? To elektrownie wodne. Choćby koło Chełmna u nas tutaj w Kwiatce Pomorskiej. Opieka zdrowotna tutaj jest. To jest tutaj poruszane było, to jest cena skandaliczna, gdzie skandaliczne rzeczy, po prostu no te kpiny urządzają się po prostu z ludzi.
Ale pan na jakimś przykładzie to mówi, bo...
Tak, to jest, no mogę, można powiedzieć jakby na przykładzie. No to jest ogólnokrajowa sprawa, później trzecia sprawa chciałem poruszyć tutaj, to jest sprawa tych, no... odwiecznych, no, tam już nie chciałem powiedzieć, damków krzyżackich tak zwanych. No, to jest, już poruszałem ten temat, że krzyżacy nie zbudowali na Pomorzu, dawniej na Pomeranii, w pomorskim kraju żadnego zamku. Ewentualnie remontowali po ciężkich walkach wiele dziesiąt lat trwających, które no, po prostu zostały w ruinę troszeczkę obrócone, niektóre tylko lekko uszkodzone. No.
Bardzo dziękujemy.
To jest propaganda z Niemców, kto podtrzymuje to świecie tam jakieś i tak dalej. No to po prostu to tak jakby No, krzyżacy byli w rodzaju jakby no, komuny, hitleryzmu i syndykalizmu.
Zostawmy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. I tak od węgla poprzez zdrowie, aż po krzyżaków przejechaliśmy różne tematy. Dzień dobry, witam.
Witam panią.
Tylko mam prośbę o ściszenie radia, bo jak pan słyszy...
Nie, dobrze, ja pokrótko. Ja uważam jedną rzecz, że rząd polski powinien oddać im to za symboliczną złotówkę, jeżeli uważają, że dadzą radę. Wszystko.
Mówi pan o kopalniach oczywiście.
No, oczywiście, mówię o kopalniach, nie? I sprawa załatwiona, nie?
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Do widzenia.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60 również pik@radiopik.pl to adres poczty elektronicznej. SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem pik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Wojtku.
Dzień dobry. Ja chciałbym, żeby na takie mam pytanie do nowej wojewody, żeby ona
wicewojewody.
Wicewojewody oczywiście. Żeby ona wymieniła plusy i minusy pozbycia się z Pojezierza Kujawsko-Bydgoskiego, Czemeszna i Chojnic w 1999 roku. Czy była to słuszna decyzja, czy nie? Bo korzenie istnienia naszego regionu są ważne. A może był to kolejny rozbiór Pojezierza Kujawsko-Bydgoskiego przez Gniezno i Gdańsk?
A dlaczego to jest pytanie akurat do nowej pani wicewojewody?
No, wicewojewoda czy wojewoda to jest nazwa akronimowa. Wojewodina, czyli... Woje, wodne, inny.
Okej, okay. Pozdrawiam serdecznie, panie Wojtku.
Odpowiedzialność za region, to tak jak wojsko.
Pozdrawiam, do usłyszenia. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Telefon do nas, witam. Oj, ja za siedmiu gór i rzek na razie słyszymy. Może się uda. Ale wróci pan kiedyś do nas?
Halo?
Tak, słuchamy.
Ja dzisiaj dobrze słuchałem na temat tej wichury na tym województwie, wypowiedź energetyków i dziwi mnie tylko jedno. Otóż kiedyś jeszcze w latach, bo ja jestem drugim energetykiem, w latach 70-tych, tam gdzie przebiegały linie energetyczne, co roku następowała wycinkacja i nie było takiej tragedii wtedy, że tak się waliły te linie energetyczne. Dzisiaj nie wiem, dlaczego zaniechano i pod liniami wysokiego czy nawet średniego napięcia rosną drzewa, które w czasie wichury się przewracają, wrywają linie. Nie rozumiem, dlaczego nie ma możliwości tego wycięcia i nie byłoby takich problemów, jakie dzisiaj mamy. Mogłaby pani zapytać energetyków i chcielibyśmy usłyszeć to nie od...
Dobrze, zapytamy. Dziękuję. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Dzień dobry, witam.
Witam pani Magdo, witam wszystkich słuchaczy. Tak wszyscy dyskutujemy o górnikach, nie wiem, i o wszystkich związkach i tak dalej. A ja powiem tak, ja jestem przedsiębiorcą, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Wielkie słowo przedsiębiorca. Tak naprawdę my, jako te jednoosobowe działalności gospodarcze, my nie możemy sobie pozwolić na strajk, drodzy państwo, bo każdy dzień nie pracy mojej to jest nie na chleb dla mojej rodziny. Także zastanówcie się, wszyscy górnicy i tak dalej, wy chcecie tylko tak dla was, wam się wszystko należy i tak dalej, a to przecież my też płacimy podatki, my też praktycznie, mi się nikt nie pyta, czy ja mam pierwszego na ZUS, czy nie, przepraszam, dziesiątego, czy ja mam na ZUS, czy ja nie mam, jak go mam zapłacić. Także to jest taka refleksja dla wszystkich tych, którzy tak ochoczo walczą o swoje miejsca pracy i tak dalej. Zastanówcie się, że rodacy też są i ci rodacy też się zrzucają na wasze miejsca pracy.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60 pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem pik. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Do pewnego momentu mi przypominała wasza audycja Film Race, aż w końcu zadzwonił facet, który prosił program, taki problem, wie pani. No ja również jestem podmiotem jednoosobowym, no i to państwo, które podobno mam kochać, co miesiąc kradnie mi 50%. Jakoś nikt mnie nie pyta, jakby wpisuje się w to, co powiedział. Nikt mnie nie pyta, czy ja mam, czy ja nie mam. Nawet mi powie pani Urzędu Skarbowego, że jeśli z mojej działalności nie jestem w stanie, to mam się zrestrukturyzować na przykład, tak? Jakoś mi ZUS-u nie chce nikt umorzyć, wie pani. O, to jest ciekawe. Kiedyś twórcy mieli jakieś tam odpisy, dzisiaj już nic nie mają. To tak na marginesie.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
No, dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. 52 3 4 5 50 90 52 3 4 5 50 60 pik@radiopik.pl. Dzień dobry, witamy. Hallo.
Dzień dobry. Odnośnie Górników moja rada jest taka dla słuchaczy. Zacznijcie oglądać również inne stacje, nie tylko TVN i Jedynkę. Trzeba mieć pogląd na te sprawy trochę szerszy. Dziękuję, to wszystko.
Do usłyszenia. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60, telefon do nas. Why did you change on me when I took a chance on you? Why is it upsetting you that everything's in place? Is this how you play the game? Dzień dobry, witamy.
Witam serdecznie panią redaktor, witam słuchaczy. Chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Wiem, o czym oni mówią, ponieważ sam ją kiedyś prowadziłem. I tylko chciałem dopowiedzieć, że pan, który tutaj dzwonił wcześniej, mówił, że pracuje na górników, czy na ich miejsca pracy. Pracuje na siebie, górnicy również pracują na siebie. Natomiast oni wszyscy pracują na urzędników, którzy są po to, aby nam służyć. Jest ich po prostu za dużo. Ministrowie, którzy na przykład zajmują się górnictwem, jest ich dwóch, gospodarki i Skarbu Państwa, są, można powiedzieć wprost, darmozjadami, ponieważ nie gwarantują naszych interesów, czyli obywateli polskich. Pobierają pensje, a nie ma efektu. A pensje nie małe. Chcę tylko powiedzieć, że w ciągu ostatnich 7 lat działalności spółki węglowej, o której ostatnio tak głośno, zmieniło się 5 prezesów. Nie wiem ilu wiceprezesów, ale 5 prezesów, pobierając oczywiście sowite wynagrodzenia i sowite odprawy. To tak tylko ku pamięci. Nas się próbuje skłócić jednych na drugich, Polaka na Polaka, natomiast odciąga się od rzeczywistego problemu, a problemem jest po prostu władza.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Do rozmów powrócimy już po godzinie 15.30 po relacjach reporterskich, a teraz już Stanisław Sojka. Absolutnie nic. Polska deszczowa, ja czekam na ciebie. Tam mieście ludzie mówili o cudzie. Tak rzadko słońce przez chmury się przedziera. Ja nie dbam o siebie. Na obiad chleb z herbatą, herbata chińska na słody porobę. A przy okazji śmierć krabatą. Nie myślałem ostatnio o świecie, o tym deszczu, o tobie i o twoich udach i o miłości. I że bez niej nie udałoby się nam. I o twoich udach i
bez niej nie udałoby się nam.
Kampania społeczna.
Pneumokokom mówimy, szczepimy.
Nazywam się Katarzyna Cichopek. Dobrze wiem, co znaczy troska o zdrowie swoich dzieci. Ale dopiero lekarze uświadomili mi, jak ważne są szczepienia przeciwko pneumokokom. Pneumokoki są źródłem wielu poważnych chorób u dzieci, zwłaszcza do drugiego roku życia. Takich jak zapalenie opon mózgowych, płuc i sepsa. Ochronę zapewniają szczepienia. A ty, szczepiłaś już swoje dziecko? Szczegóły na szczepimy.com.pl.
Pneumokokom mówimy, szczepimy. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Od miesiąca w Bydgoszczy działa oficer przystankowy. O nim już za moment. Zdolni mieszkańcy regionu mogą zgłaszać się do udziału w konkursie Rumaki 2014. Także podsumujemy licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świeciu. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. Od miesiąca działa w Bydgoszczy oficer przystankowy. To osoba zatrudniona w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, której głównym zadaniem jest wizytowanie autobusowych i tramwajowych przystanków.
Pojawienie się takiego oficera od przystanków nie oznacza, że wcześniej nikt o nie nie dbał. Choć w niektórych przypadkach można było pomyśleć, że rzeczywiście o nich zapomniano. Rzecznik bydgoskich drogowców Krzysztof Kosiedowski wyjaśnia, że nadzór był, ale teraz jest o wiele lepszy.
Był to monitoring, przegląd przystanków autobusowych, wiatr przystankowych pod kątem czystości, naklejania ogłoszeń, reklam, niestety nielegalnie, niezgodnie z prawem. I tak naprawdę na każdym przystanku byliśmy średnio 2 razy w miesiącu. Pomysł się zrodził właśnie stąd, żeby tę częstotliwość podnieść i tak naprawdę dzięki oficerowi przystankowemu, a tutaj dodajmy, że jest to osoba, która się wywodzi z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Nie jest to nowy etat, nie są to jakieś dodatkowe pieniądze tutaj przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wydawane, tylko tak jak powiedziałem, ta osoba wywodzi się z naszych szeregów.
Do sukcesów, jakie można przypisać oficerowi przystankowemu, należy walka z ogłoszeniami nielegalnie pojawiającymi się na przystankach.
Niestety plagą, nie tylko w naszym mieście, ale też w innych miastach, jest wyklejanie na wiatach przystankowych nielegalnych ogłoszeń, reklam, które zaśmiecają tak naprawdę nam wiaty przystankowe, a nie raz, nie dwa są te ogłoszenia i reklamy naklejane wprost na rozkłady jazdy, co jest tutaj dość irytujące. I dzięki oficerowi to w momencie, kiedy coś takiego widzimy, czyli tak naprawdę w pewnym sensie akty wandalizmu wręcz na wiatach przystankowych, dzwonimy pod numer telefonu, który znajduje się na ogłoszeniu, na reklamie. Mówimy, jakie sankcje grożą za tego typu działalność. Mówimy, że jest to niestety niezgodne z prawem i prosimy o zdjęcie, uporządkowanie tej reklamy na koszt oczywiście wyklejającego. Także dzisiaj pierwsze efekty są takie, że przynajmniej w Śródmieściu mamy sytuację uporządkowaną. Te ogłoszenia nielegalnie się nie pojawiają, reklamy się nie pojawiają. Mamy też sygnały tutaj od mieszkańców miasta Bydgoszczy, którzy korzystają na co dzień z komunikacji miejskiej, że widać, iż coś drgnęło.
Jak wygląda codzienna praca oficera przystankowego?
Jeździ. Tak naprawdę każdego dnia porusza się komunikacją miejską, przegląda przystanki. Średnio oficer przystankowy na przystanku jest raz w tygodniu i na bieżąco przekazuje informacje do MZK na temat infrastruktury przystankowej, czyli stanu siedzisk dla pasażerów na wiacie przystankowej. Jeżeli są zniszczone rozkłady jazdy, informujemy o braku, o zniszczeniu, nieczytelności. Przystanek jest doprowadzony do stanu właściwego, estetycznego, technicznego.
Jeśli praca oficera przystankowego okaże się na tyle skuteczna, że przystanki będą czyste, rozkłady czytelne, a pasażerowie zadowoleni, to może warto pomyśleć o kolejnych oficerach, na przykład chodnikowym, ulicznym czy kanalizacyjno-deszczowym. Dwa popołudnia z nami, Bydgoszcz, Maciej Wilkowski.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Młodzi i zdolni mieszkańcy regionu mogą zgłaszać się do trzeciej edycji konkursu Rumaki 2014. Zwycięzcy będą wybierani w trzech kategoriach: kultura, nauka oraz sport. Chcemy nagrodzić najzdolniejszych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, tak wyjaśnia Adam Borys z konkursu Rumaki.
Podstawowym warunkiem jest wiek. Tutaj uczestnik naszego konkursu nie może mieć więcej niż 25 lat. Zgłaszać mogą się osoby zameldowane lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Warto tutaj dodać, że oczywiście zgłosić się może sam uczestnik, ale można także zgłaszać swoich kandydatów. Swoich kandydatów zgłaszają uczelnie, kluby sportowe. Szukamy wszystkich, którzy w roku 2014 swoimi wybitnymi osiągnięciami na polu kultury, nauki lub sportu jak najlepiej promowali nasze województwo, swoje miasta, czasami nawet i nasz kraj za granicą.
Czyli mogą to być zarówno uczniowie, powiedzmy, szkół podstawowych, jak i licealiści czy studenci.
Tak, nie ma tutaj ograniczeń w tą stronę, jeśli chodzi o wiek. Liczą się osoby młode, które dzięki swojemu talentowi, swojej bardzo ciężkiej pracy, swojej kreatywności osiągają więcej niż inni. Nie chodzi tylko o piątki w szkole albo o dobrze zaliczone egzaminy, ale chodzi o takie osiągnięcia ponad. Osiągnięcia, które można nazwać już, nazwijmy to, wybitnymi. Jeśli spojrzymy na laureatów poprzednich edycji, no to można bez problemu nazwać je wybitnymi.
A właśnie, przypomnijmy, kto w poprzednich edycjach zwyciężył?
Jak już wspomniałem wcześniej, w konkursie mamy trzy kategorie: kultura, nauka i sport. Jeśli chodzi o kulturę, w pierwszej edycji zwyciężył Michał Szymanowski. Jest to wybitny młody pianista, koncertujący na całym świecie, uznany, obecnie robi doktorat na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W zeszłym roku z kolei w kategorii kultura zwyciężył Szymon Godziemba-Trytek, młody kompozytor, z także bardzo, bardzo dużymi sukcesami już na koncie. Jeśli chodzi o kategorię nauka, w pierwszej edycji zwyciężył Radosław Komuda, który zajmuje się bardzo nietypową dziedziną, jaką jest etyka maszyn. Obecnie przebywa on w Japonii na stażu doktoranckim. W drugiej edycji zwyciężyła Joanna Woźniak, która zajmuje się bardzo skomplikowanymi badaniami z zakresu onkologii, badaniami, które, miejmy nadzieję, w przyszłości pozwolą wspomóc medycynę w walce z chorobami nowotworowymi. A jeśli chodzi o sport, w pierwszej edycji zwyciężył Łukasz Michalski, nasz wybitny bydgoski lekkoatleta, a w zeszłym roku był to Dawid Krzyżan, mistrz Polski juniorów w pchnięciu kulą. Tutaj nie ma jakichś takich ścisłych kryteriów. Każdy, kto uważa, że jego osiągnięcia są naprawdę na wysokim poziomie, niech śmiało startuje, to nic nie boli, nic nie kosztuje, a może się bardzo opłacić.
A dlaczego właśnie warto się zgłosić do konkursu? Co można wygrać?
W każdej z kategorii na zwycięzców czekają nagrody finansowe. Jest to kwota 10 tysięcy złotych. Oprócz tego finaliści otrzymują nagrody rzeczowe, sprzęt elektroniczny. Spośród półfinalistów wybierany jest także tak zwany czarny koń, czyli laureat publiczności. Tutaj zwycięzca wyłaniany jest w głosowaniu SMS-owym. I ten czarny koń także otrzymuje nagrodę w postaci sprzętu komputerowego. Oprócz tego jest to oczywiście także promocja dla własnych osiągnięć i możliwość pokazania się, dzięki czemu wiemy, że niektórzy z naszych półfinalistów, finalistów czy uczestników nawet dalszych wyłapują jakieś fajne kontakty, znajomości, które pozwalają im rozwijać ich karierę.
W jaki sposób można się zgłaszać do konkursu?
Wszystkich chętnych zapraszam na stronę www.rumaki.fundacjarumak.pl. Tam znajduje się szczegółowy regulamin konkursu. Co trzeba zrobić? Na stronie pobrać można formularz zgłoszeniowy. Należy go wypełnić, podpisać i wysłać na podany na naszej stronie adres pocztowy lub mailem.
XXIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Wszystkie sztaby podsumowują tegoroczną akcję. Nie inaczej jest w Świeciu, gdzie dużą atrakcją cieszyły się niecodzienne aukcje internetowe. Z Arielem Stawskim, szefem orkiestrowego sztabu w Świeciu, rozmawia Marcin Doliński.
23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Wy w Świeciu możecie powiedzieć, że jesteście bardzo zadowoleni. Orkiestra zagrała bardzo dobrze.
Mimo pogody, mimo fatalnych warunków atmosferycznych i mimo niepokojów z tego powodu, rzeczywiście tak było, udało nam się zebrać 41 613 zł i 25 groszy. I to jeszcze nie jest kwota ostateczna, ponieważ przez cały czas trwają aukcje internetowe Allegro. Te aukcje albo się powoli kończą, albo nawet jeszcze się zaczynają, ponieważ sporo przedmiotów zostało nam z niedzielnych licytacji i będziemy je na Allegro wystawiać. Jeśli chodzi o Allegro, dotychczas największą kwotę osiągnął tytuł honorowego komtura zamku, który kosztował 951 zł. Na drugim miejscu, o dziwo, uplasowała się płyta Artura Rojka z autografem za 910 zł. I na trzecim miejscu koszulka wolontariusza z Soczi za 122,50.
No właśnie, przejdźmy do tej pierwszej aukcji. Ona była chyba taka najbardziej interesująca. Honorowy tytuł Komtura Zamku Krzyżackiego w Świeciu. Zainteresowanie było bardzo duże, bo kilkanaście osób licytowało ten tytuł z całej Polski. Osiągnęliście sumę prawie 1000 złotych i teraz co? Czekacie na zgłoszenie się zwycięzcy i uzgodnienie z nim terminu, kiedy przyjedzie do Świecia i będziecie go przyjmować z honorami.
Na chwilę obecną mogę to powiedzieć, że jest to pan z okolic Śląska. Miejmy nadzieję, że pan będzie chciał przyjechać, że będziemy go mogli powitać, no bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, tytuł honorowego komtura zamku wiąże się między innymi z wykwintną kolacją, która będzie przygotowana dla niego w podziemiach zamkowych. Także no teraz tylko i wyłącznie czekamy na jego ruch.
Ciekawą licytacją była też licytacja, tą, którą przeprowadzaliście w niedzielę podczas finału na scenie, czyli dzień w fotelu burmistrza Świecia. Ktoś będzie jeden dzień pełnił ten zaszczytny urząd.
Nowo wybrany na kilka godzin burmistrz po prostu zostaje sam w biurze i musi sobie poradzić. Pan burmistrz w tym czasie ma trochę wolnego, a nowo wybrany burmistrz przyjmuje interesantów, bardzo często zdziwionych tym, kogo akurat spotykają w biurze. Oprócz tego złote serduszko, które mieliśmy po raz pierwszy. To złote serduszko poszło za 1400 zł. Bardzo się cieszymy, że akurat taką kwotę wylicytował pan Jerzy Wójcik.
Czyli przewodniczący Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta, który dodatkowo na licytację oddał w tym roku możliwość otwarcia sesji Rady Miejskiej. Czyli mamy tutaj panią Julię, która przy najbliższej okazji zasiądzie na fotelu przewodniczącego Rady Miejskiej, zadzwoni symbolicznym dzwonkiem i obwieści, że rozpoczyna się kolejna sesja Rady Miejskiej. No i nie mogę nie wspomnieć o akcencie, który dołożył Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, czyli o komplecie foteli kinowych, które ktoś zabierze do domu. Konkretnie będzie to pani Pieniążek, która zapłaciła za taki przywilej 100 zł, więc komplet dwuosobowych foteli znalazł również swojego właściciela.
Przygotował Marcin Doliński, 52, 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Także pik@radiopik.pl, SMS-y można wysyłać pod numer 70 906, treść poprzedzając słowem pik. Dzień dobry, witamy.
Halo, dzień dobry, panie redaktor. Halo.
Tak, słyszymy.
Panie redaktor, chciałbym tutaj zgłosić ponownie co do pana Ryszarda Lewandowskiego. Znowuż nie nadał mi w niedzielę moich życzeń.
Ale to proszę zadzwonić do pana Ryszarda w takim razie, dobrze? I to wyjaśnić.
No, bo to już ponawiam, bo już czterokrotnie mi w ogóle nie nadał życzeń. No, w zeszłym
może
roku.
Się pan spóźnił, ale proszę zadzwonić do pana Ryszarda i wszystko
nie, no,
wyjaśnić.
Dobra.
Pozdrawiam serdecznie.
Jaki tam by był numer, pani redaktor?
Spojrzę w oczy pana Mirka. Jaki jest numer do pana Ryszarda Lewandowskiego? 3274 167. I to wszyscy w takim razie mieszkańcy regionu już się dowiedzieli, jaki jest numer do pana Ryszarda Lewandowskiego. Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Telefon do nas. Witam.
Dzień dobry, Dariusz z tej strony.
Witam.
Można?
Tak, jest pan na antenie.
Dobrze. Proszę pani, ja chciałbym odnośnie naszych górników. Ja ich popieram. Dlaczego? Dlatego, że nasz rząd, ten i poprzednie, taką politykę prowadzą beznadziejną odnośnie gospodarki naszej. Bo w końcu my staniemy się państwem, gdzie będą same hiper, supermarkety do czorta. Stocznie zlikwidowano. Zakłady samochodowe FSO zlikwidowano, zakłady rowerowe zlikwidowano. Przecież na tym wszystkim świat jeździ.
Tylko pytanie teraz tak, nie likwidować tak. Kopalni i co dalej?
Nie, i jak co dalej?
No co dalej? No dopłacać cały czas do każdej tony węgla?
Nie, robić w ten sposób, że nie podoba mi się w ten sposób, że górnikom dać i niech sobie utworzą spółkę pracowniczą. I niech tam sobie rządzą.
Jestem bardzo ciekawa, co górnicy na to.
No, górnicy są z tego powodu niestety niezadowoleni. Ale, proszę pani, ja pomysłu na to nie mam. Bo ja nie jestem w rządzie, prawda? A tam są mądrzy ludzie, ci prezesi tych spółek węglowych, jeżeli odchodzili, dostawali milionowe, jak mówią górnicy, odprawy. Nie wiadomo za co. Głowy widocznie mieli nie za bardzo dobre, skoro doprowadzili do stanu, jakiego są. Niech ci, którzy tam brali kupę, między się tym martwią, prawda? Pani ma swoje zmartwienia, ja mam swoje. Nie poradzę. Ale ja jestem, bo naprawdę my likwidujemy w Polsce za dużo zakładów. Najlepiej zlikwidować, zamknąć, weźmy Bydgoszcz. Zachem zamknąć, Kobrę zamknąć. Nie rozumiem tego. I dlatego jestem rozgoryczony tym, co się dzieje, co robi nasz rząd.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Kłaniam się.
52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60 za kwadrans, godzina 16. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Witam pana, tylko prośba o ściszenie radia, chyba ściszone już jest.
Już wyłączyłem. Jesteśmy na antenie, rozumiem.
Jesteśmy na antenie, słuchamy.
Dzwonił poprzednio kolega energetyk, czy były energetyk, i zastanawiał się, dlaczego jest tak, jak jest, skoro kiedyś nie zdarzały się takie wypadki. To jest bardzo prosto, to po prostu trzeba utrzymywać, a to kosztuje. Proszę zwrócić uwagę, najwięcej awarii mamy w rejonie zachodniopomorskiego, ponieważ tamtejsze operatory energetyczne literalnie nie robi nic w utrzymaniu linii. Natomiast firmy te, no, konserwują, co się tylko da. Także to jest po części odpowiedź, dlaczego jest tak. Jak się nie modernizuje, to nie ma. Natomiast nasze górnictwo, no, ja nie zdumiewa tylko jedno. Niestety muszę kupować węgiel.
Ile pan płaci za tonę?
Więc to mnie ciekawi, bo ja płacę 650 zł za tonę.
To i tak jeszcze chyba cena nie najgorsza.
No tak, no, ale skoro koszt wynosi 300, tak? Wydobycia. No niech będzie te 150 na górkę, tak? Problem, żeby spółka węglowa opracowała własną sieć dystrybucji. Przecież ten węgiel ma, zanim on jeszcze na hałdzie leży, on już ma trzech właścicieli. Przecież to są od lat takie, zresztą był taki minister Niewiarowski, którego syn handlował długami kopalni. Przecież to jest tak korupcyjna sfera, że ja podejrzewam, że już zostałem namierzony przez właściwych ludzi, mówiąc o tym głosie. No.
Bardzo dziękuję.
Był taki poważny, analityczny artykuł o tym, że przez 15 lat nasze górnictwo nie inwestowało. Rosjanie zainwestowali, Czechy zainwestowali. Tam koszt wydobycia jest poniżej 200 zł. W momencie wahań kursowych jesteśmy po prostu w plecy. To są rzeczy, które się nie da nadrobić. Nikt nie informuje, że są to zaszłości. Natomiast rola związków zawodowych, no po prostu to na ten temat to szkoda.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, ja tylko chciałam powiedzieć krótko. Odpowiedni ludzie na odpowiednim stanowisku powinni być, a nie, proszę panią, ludzie, którzy nie znają się na fachu, siadają za wysokie biurka. Taka jest prawda w naszej Polsce.
Trudno się nie zgodzić. Dziękuję, bardzo pani. Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60, ale również pik@radiopik.pl. SMS-y pod numer 70 906, treść poprzedzamy słowem PIK. Witam pana, dzień dobry.
Proszę panią, wie pani, ja na ten temat, na temat tych górników, to mam dużo do mówienia, ale będę mówił króciutko. Przede wszystkim, wie pani, jak oni się zachowują? No, zachowują się jak w obcym państwie, proszę panią, burdy robią na drogach, wstrzymują ruch kolejowy, ruch transportowy, wchodzą pod ziemię, proszę panią, i tam są, bo tak można powiedzieć, nie pracują. Polska, proszę panią, na tym traci i wymagania mają takie nieuzasadnione, bo to się zachowują w telewizji, nawet pani chyba oglądała, jak takie, no, dzikusy nienormalne wprost. Wie pani, tak sytuacja jest nieuporządkowana w tym zakresie, bo proszę panią, takie być niedopuszczalne. strajki powinny być przez sądy zakazane. Nie jest to opcja
państwa. Ale wszyscy walczyliśmy o to, żeby możliwość...
No walczyliśmy, ale jakie były, proszę panią, były sytuacje polityczne. Polska należała, można powiedzieć, do jakiegoś innego systemu, proszę panią. To może było uzasadnione, ale do czego ta solidarność doprowadziła i te związki zawodowe, proszę panią, że upadły stocznie, proszę panią, upadły w Bydgoszczy, 5 czy 6 zakładów upadło. Niektórzy mówią, że to bosu rządzący czy ktoś tam wpływał to na to. To proszę panią, to ci, którzy rządzili tymi zakładami, proszę panią, zakłady chemiczne dlaczego upadły? Bo tak chcieli po prostu nabierać, obżerać się nie wiadomo czym, proszę panią, tak, że powiedzieli, jeżeli nie przystanie rząd i inne władze nadrzędne, no to oni z głosu nie pójdą na ugodę i będą strajkować. No i te zakłady upadły i zachemu nie mamy, proszę pani.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Ale czekaj pani. No,
ale to już 2 minuty rozmawiamy. Przykro mi bardzo, jeszcze dajmy innym porozmawiać.
No, dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. 52 345 50 92 numer końcówka 60. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Witam panią.
Ja dzwonię w sprawie właśnie górników. Czy oni by nie mogli, prezesi spółek, mniejszych pieniędzy przez tyle lat, takie kwoty, a teraz my mamy z naszych tych drobnych, zarobionych dokładać? Jestem przeciwna.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Do widzenia.
Pan Edek z Brodnicy napisał: nie likwidacji kopalń i żadnych innych zakładów produkcyjnych, natomiast zlikwidować 3/4 urzędników, ich przywileje, do rządu dopuścić prawdziwych ekonomistów, obniżyć pazerne podatki i w kraju na pewno będzie lepiej. 52 345 50 92 numer końcówka 60. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Janek z Bydgoszczy. Ja tak na spokojnie cenię wszystkie głosy, które trafiają do naszego fajnego radia PIK, ale dużo jest takich nietrafionych. Po prostu, kochani, jest telewizja inna, radia są inne, prasa inna, jeszcze trochę Polski w rękach zostało. Ja powiem jedno, że górnicy są objęci sekwestrem ponad 20 podatków, geologiczne, od katastrof, VAT, to wszystko. I ja nie mam winy dla tych ludzi, którzy nie mają wiedzy, ale przestańcie opowiadać nieprawdziwe wieści. Przecież to jest to, co się dzieje. Przecież nas zachem ktoś mówił przede mną, Format, inne fajne tam Kobra, ale to było już więcej lat temu, chodzi o zachem. Czemu Niemcom się opłaca linię zachemu kontynuować? Gdzieś pod Świdnicą wybudowali. Polska się robi krajem usług. Stocznie, huty sprzedane, wszystko sprzedane. Na naszych oczach ginie Polska. I drodzy państwo, pani Magda, mam duży szacunek. Nieraz też dzwoniłem, nieraz nerwowo mówiłem, na naszych oczach ojczyzna ginie. Pani Kopacz przecież sprzedała Polskę, chodzi o to, że tyle dymów będziemy mieć, czy tam zanieczyszczeni i tak dalej. To ona podpisała, najpierw mówiła u pani Merkel, że nie, ona nie podpisze, podpisała. I to jest konsekwencja likwidacji kopalni. Śląsk się nie podda, a za Śląskiem pójdzie cała Polska. Pozdrawiam pani Magdusio.
Pozdrawiam,
tak,
do usłyszenia. I do rozmów powrócimy już po godzinie 16. Będę czekać na państwa telefony po relacjach reporterskich. Teraz czas na chyba Demono, tak?
Ze szczytu w gór, by zobaczyć świt, warto wstawać trochę wcześniej, by trafić tam, gdzie nie doszedł nikt. Trzeba w sobie znaleźć przestrzeń. Gdy stoi tłum, pierwszy zrobić krok, kiedy drugi znaczy przepaść. By widzieć tam, gdzie nie sięga wzrok, tak niewiele nam potrzeba. Czasami los gra na złość, a jednak nam nigdy dość. Nigdy tak jak dziś chce się żyć, pełną garścią brać. Zawsze mało nam takich chwil, które będą trwać. Jeśli nie tu, no to gdzie? Jeśli nie ty, kto to wie? Nigdy tak jak dziś, nigdy tak jak dziś. Upalny dzień
niech orzeźwia deszcz, w nocy budzi dotyk nieba. Ułoży się taki zdarzeń bieg, który końca nigdy nie ma. Czasami brak dróg na skrót, w ogóle to żaden trud. Nigdy tak jak dziś chce się żyć, pełną garścią brać. Zawsze mało nam takich chwil, które będą trwać. Nigdy tak jak dziś chce się żyć, pełną garścią brać. Zawsze mało nam takich chwil, które będą trwać. Jeśli nie to...
Reklama. Czym jest dla Ciebie sukces? Wolność wyboru własnej drogi. Satysfakcja z dobrze podjętych decyzji. Radość ze wspólnych chwil z rodziną. My wiemy, co się dla Ciebie liczy i wiemy, że zrobisz wszystko, aby się tym cieszyć. Więc nie czekaj. Teraz w salonach BMW ostatnie modele z rocznika 2014 w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź już dziś. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza. Bydgoszcz, Fordońska 264, Toruń, Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Czy wiesz, po czym chodzisz? Muzeum Okręgowe zaprasza w podróż w głąb ziemi. Odwiedź nową wystawę i dowiedz się, jak wyglądała Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle źródeł archeologicznych. Zbiory archeologiczne Wyspa Młyńska. Ekspozycja czynna od 11 grudnia 2014 do 28 lutego 2015 roku.
Pękła ci rura? Cieknie kran? Czas wymienić wodomierz, umywalkę, baterię, grzejnik, gniazdko? Potrzebujesz fachowej porady? Odwiedź sklep Trójnik. W Trójniku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do remontu instalacji. Sanitarnych, cieplnych i elektrycznych. W Trójniku najniższe ceny. Sprawdź. Ku wiatrakom 20, wjazd od ulicy Wojska Polskiego. Telefon 52 375 50 71.
Już 8 marca o godzinie 18 w hali Łuczniczka w Bydgoszczy wystąpią artyści i soliści Opery Lwowskiej oraz orkiestra pod dyrekcją Mirona Jusipowicza w programie Wiwat Operetka, czyli największe przeboje operetkowe. Bilety w kasie hali Łuczniczka, biurze podróży Urlopy przy Magnuszewskiej 6, w biurze podróży Venturi, Galeria Osielsko oraz na kupbilecik.pl. Informacja i rezerwacja, telefon 663 786 440, 663 786 440. Patronat honorowy, ambasador Ukrainy w Polsce, pan Andrii Deszczycja. Patronat medialny, Polskie Radio PIK.
Witamy wszystkich śpieszących się na zakupy i do przedszkola po wnuczka. I tych, którzy nie pędzą, bo wybierają się po kredyt gotówkowy do Eurobanku. Oni mogą jeszcze pogawędzić z sąsiadem, bo i tak zdążą, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Jeśli dziś przyjdą do Eurobanku i podpiszą umowę, jeszcze dziś bank wypłaci im gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty.
Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku SA. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego.
Halo, halo, cześć Aniu, tu Basia. Dzwonię po pomoc.
Cześć, co się stało? Wieczór aktualny?
Kupiliśmy nową komodę. Robiliśmy małe przemeblowania, chciałam zdążyć przed imieninami. Przy przesuwaniu szatki coś łupnęło Markowi w plecach. Nie może zrobić kroku. Mówię ci, tragedia. Nie chcę żadnych tabletek przeciwbólowych, bo mu szkodzą na żołądek. Czy mógłby twój mąż pomóc? Bo sama wiesz, wszystkiego nie poustawiam, a jeszcze w kuchni mam sporo do roboty.
Tak, zaraz go do ciebie wyślę. Ale wiesz, mam pomysł. Wypróbuj żel przeciwbólowy Deep Relief.
Deep Relief?
Tak, Deep Relief. Pamiętasz, jakie miałam w zeszłym roku problemy z bólem pleców? Długo się z tym zmagałam i nie mogłam znaleźć nigdzie skutecznej pomocy. Wreszcie znajomy fizjoterapeuta polecił mi żel Deep Relief.
Czy jesteś pewna, że mu to pomoże?
Sprawdziłam na sobie. Mówię ci, ulga przychodzi od razu. Żel Deep Relief zawiera ibuprofen i mentol. Działa przeciwbólowo i długotrwale przeciwzapalnie. Pomaga na bóle pleców, mięśni i stawów. No i dostaniesz w aptece bez recepty. Pamiętaj, większe opakowanie wychodzi bardzo ekonomicznie. Deep Relief jest dobry, gdy trzeba szybko działać.
Dziękuję za pomoc. W takim razie wieczór aktualny.
Deep Relief. 1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu. Wskazania: miejscowe leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne, bóle reumatyczne, w tym bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, bóle pleców, lumbago, bóle mięśniowe, bóle w tkance włóknistej, ścięgnach i wiązadłach, ból i obrzęk wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem wiązadeł, skręcenia stawów, kontuzji sportowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen, mentol, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego. U osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Dementolatum Company Limited. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Reklama.
Minęła 16. Wtorek, 13 stycznia, wiadomości Polskiego Radia PIK, Sława Skibińska-Dmitruk. Z jeziora w Bysławiu w powiecie tucholskim wyłowiono zwłoki wędkarza. Mężczyzna był od poniedziałku poszukiwany przez strażaków, policjantów i płetwonurków. Wszystko wskazuje na to, że 53-latek łowiąc ryby wypadł z łódki do wody. Już po rozmowach, chodzi o rozmowy związkowców z Bydgoskiego Szpitala Uniwersyteckiego imienia Jurasza z prorektorem UMK do spraw Collegium Medicum. Związkowcy nie chcą, aby firmie zewnętrznej powierzono zadania utrzymania czystości w lecznicy. Takie plany ma szefostwo placówki. Firma zewnętrzna miałaby przejąć nawet 300 osób. Ma to przynieść szpitalowi sporo oszczędności. Obaw związkowców wysłuchał dzisiaj profesor Jan Styczyński. Po rozmowach nie chciał wypowiadać się na temat ich przebiegu. Tymczasem związkowcy Sławomir Manysiak i Hanna Halina Peplińska powiedzieli, że profesor wysłuchał ich argumentów.
Przekazaliśmy swoje wątpliwości panu rektorowi, jakie my mamy. Odbędzie się rada społeczna i ona podejmie decyzję. Na pewno będziemy w tej Radzie uczestniczyć, będziemy starali się członkom Rady te same tutaj uwagi, które tu dzisiaj zgłaszaliśmy, przekazać. No i zobaczymy, co będzie dalej jutro.
Myślę, że są trzy opcje. Albo tak, albo nie, albo wstrzyma się od głosu. Także tyle możemy przekazać.
A Rada Społeczna Szpitala zbiera się jutro. Przypomnijmy, związkowcy boją się, że firma zewnętrzna zatrudni pracowników szpitala na znacznie gorszych warunkach.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Jedni widzą w niej szansę na ratunek, inni zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego. Eksperci spierają się o sens prywatyzacji polskiego górnictwa. W jednym są jednak zgodni, szanse na nią są w tej chwili minimalne.
Rząd, by ratować kompanię węglową, chce zamknąć 4 należące do niej kopalnie. 3 z nich chce kupić z kolei jeden z najbogatszych Polaków, Krzysztof Domarecki. I to właśnie prywatyzacja, zdaniem Andrzeja Sadowskiego z Centrum imienia Adama Smysa, może uratować polskie górnictwo.
Prywatne podmioty powinny wydobywać węgiel, natomiast Polska jako państwo powinna mieć strategię bezpieczeństwa.
Eksperci zwracają uwagę, że prywatny właściciel będzie o wiele bardziej racjonalnie zarządzał kosztami niż państwo, bo to, zdaniem Jakuba Bińkowskiego z Warsaw Enterprise Institute, rozbuchane koszty ciągną kompanię węglową na dno. Tymczasem prywatne przynoszą zysk.
W 2013 roku Bogdanka S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości ponad 224 milionów złotych.
Sceptycznie do pomysłu prywatyzacji odnosi się z kolei ekspert energetyczny Tomasz Chmal. Jego zdaniem bezpieczeństwo energetyczne wskazuje, by kopalnie pozostały w rękach państwa.
Pod warunkiem ich restrukturyzacji dość głębokiej i funkcjonowania tak, jak gdyby były prywatne.
Związki zawodowe nie zgadzają się na zamykanie kopalń. Dotychczas były jednak przeciwne ich prywatyzacji. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
Trzeba usprawnić tak zwane wizyty okularowe, podkreślają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. W przychodniach pacjenci szukają informacji, jak dostać się do okulisty. Od nowego roku wymagane jest skierowanie i o tej sprawie będziemy mówić w serwisie o 17. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane, ciepło do 9 stopni Celsjusza, wiatr umiarkowany i silny do 50 km na godzinę, na barometrach 998 hektopaskali.
Reklama.
Jeśli stosujesz preparaty uspokajające i oczekujesz efektu, sprawdź, czy preparat, po który sięgasz, to lek. To ważne. Leki zawierają odpowiednie substancje i dawki o udowodnionym działaniu. Potrzebujesz leku uspokajającego? Wybierz ekstraspazminę.
Ekstraspazmina, produkt złożony w kapsułkach. Tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego i w okresowych trudnościach z zasypianiem. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki preparatu, ciężka niewydolność nerek, hipermagnezemia, blok serca, miastenia gravis. Herbapol Lublin S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
Ekstraspazmina to lek, a nie suplement diety. O różnicę zapytaj farmaceutę. Czym jest dla ciebie sukces? Wolność wyboru własnej drogi, satysfakcja z dobrze podjętych decyzji, radość ze wspólnych chwil z rodziną. My wiemy, co się dla ciebie liczy i wiemy, że zrobisz wszystko, aby się tym cieszyć. Więc nie czekaj. Teraz w salonach BMW ostatnie modele z rocznika 2014 w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź już dziś. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza. Bydgoszcz, Fordońska 264, Toruń, Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A w tej części rozmowa z Dariuszem Bereskim i po dniu przerwy w rajdzie Dakar. 52 345 50 90 i 60. Telefon do nas. Trzy lata temu rozstał się z toruńskim teatrem Wila Machorzycy, dziś powraca. W ubiegłym tygodniu Dariusz Bereski wystąpił w roli podstępnego Machiavellego za kilka dni premiera monodramu w jego wykonaniu Bar pod zdechłym psem. A to wszystko w Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrze Muzycznym w Toruniu. To monodram wyjątkowy, przygotowany, ale już niestety nie zagrany przez Krzysztofa Kolbergera. Trzy lata po śmierci artysty Emilian Kamiński przygotował ten scenariusz z Dariuszem Bereskim na otwarcie tam Teatru Kamienica w Warszawie. Teraz zobaczymy go w Toruniu i zobaczy go toruńska publiczność. A z aktorem rozmawiała już dziś Iwona Muszycowska-Rzeszotek.
Aktor teatralny i filmowy nominowany dwa lata temu, tak? Do tytułu Mistrz Mowy Polskiej. Rozstał się pan kilka lat temu z Teatrem Wila Machorzycy. Powraca pan w takim wielkim stylu.
15 pełnych lat pracowałem w Teatrze Wila Machorzycy, a więc spory kawałek czasu zostawiłem.
No i zdobył pan popularność i sympatię widzów.
Mam na taką nadzieję, ale myślę, że tak, że będę mówił szczerze, że rzeczywiście odczuwałem popularność i sympatię przede wszystkim widzów. Tak się losy poukładały, że nie zawsze kolejna dyrekcja jak gdyby postrzegała, widziała w swoim jakby pomyśle prowadzenia teatru. Mówię o dyrekcji artystycznej, jak gdyby nie było tej chemii. Taki był moment, że rozstaliśmy się po 15 latach mojej pracy, czyli w 2011 roku. I ja zawsze miałem bardzo dużo pracy około teatralnej, dlatego że parłem do tego, ciągle uważam, że aktor powinien nie tylko siedzieć i czekać, aż przyjdą propozycje, tylko wychodzić z własnymi propozycjami i pomysłami.
Teatr muzyczny w Toruniu, jak pan postrzega tę instytucję? Bo kiedy rok temu była powoływana, wzbudzała kontrowersje, sprzeciw.
Mm-hmm. Ja oczywiście czytałem w prasie wcześniejsze informacje, bo dowiedziałem się z prasy, że taki teatr powstał. Nie byłem w tym teatrze nigdy wcześniej. Pomyślałem sobie, że może przyjdzie taki moment, że ktoś z teatru zadzwoni. I doczekałem się. I to była dla mnie wielka niespodzianka, bo zadzwoniła pani dyrektor, która mi zaproponowała główną rolę w spektaklu Machiavelli. Jak przyszedłem następnego dnia do teatru i tu po raz pierwszy poznałem się z panią dyrektor, od razu pani dyrektor również zaproponowała mi zagranie Baru pod zdechłym psem, bo o tymżeż spektaklu słyszała od Emiliana Kamińskiego, bo z nim się zna dobrze i Emilian jej polecił ten spektakl.
Powiedział pan, że jest to jak do tej pory najtrudniejsze zadanie aktorskie w 30-letniej karierze aktorskiej. Na czym ta trudność polega?
Forma monodramu to jest rzecz najtrudniejsza, dlatego że aktor musi mieć świadomość, że musi skupić na sobie uwagę przez powiedzmy godzinę czy godzinę 20 tylko i wyłącznie, jest samodzielny.
Czyli to pierwszy pana monodram?
To jest mój pierwszy monodram. Ciągle chodził mi po głowie nie jeden pomysł, żeby przygotować monodram, natomiast nie miałem takiej odwagi, bo muszę być sobie panem, muszę ogarnąć widza, siebie i mieć dobry materiał. I gdyby nie ta przypadkowa w sumie decyzja Emiliana Kamińskiego, to pewno nie byłoby tego monodramu. To jest nie tylko monodram, to jest również recital. To jest najtrudniejsza z możliwych form, czyli wiążę tutaj monodram z recitalem. Ja śpiewam w tym spektaklu 13 piosenek, które napisał na horny. Te sytuacje są skrajne. To są kwestie samobójstwa, alkoholizmu, demonów, biesów. Człowieka nieszczęśliwego, który walczy z niemocą twórczą, który walczy z odejściem, ze śmiercią swojej ukochanej żony, córki, który walczy z niemocą twórczą, z alkoholizmem przede wszystkim. i samotnością.
To jest właściwie monodram, który właśnie miał zagrać Krzysztof Kolberger.
Tak.
On już tego nie przygotował.
Milan Kamiński poprosił Krzysia Kolbergera, żeby przygotował coś na otwarcie teatru Kamienica. Krzysztof Kolberger szukał materiału i przyniósł, mówi, słuchaj, trzeba pokazać Broniewskiego, bo Broniewski pisał genialne liryki. Ja nawet znalazłem materiały prasowe, gdzie już Warszawa czekała na premierę Baru pod zdechłym psem. Ten monodram pozostał w Teatrze Kamienica, przeleżał 3 lata. No i miałem ogromny lęk. No co tu dużo mówić. I Warszawa napisała w prasie, że dobrze, że wreszcie poznajemy Broniewskiego naprawdę innego.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Zmieniamy temat. Kierowcy samochodów i ciężarówek mieli wczoraj, w poniedziałek, dzień przerwy od jazdy w rajdzie Dakar. O tym, jak zwykle wygląda dzień odpoczynku w rajdzie i o szansach Polaków na sukces w końcowej klasyfikacji opowiada Martin Kaczmarski. Z kierowcą, który w zeszłorocznym debiucie w Dakarze zajął 9. miejsce, rozmawiał Tomasz Kowalczyk.
Jak wygląda chwila odpoczynku?
Polega na pełnej regeneracji. Na regeneracji kręgosłupa, na regeneracji wszystkich witamin, elektrolitów, płynów. Wymieniane są najbardziej strategiczne części. Części, które mimo to, że nie doszło w nich do jakiegokolwiek uszkodzenia, wymienia się, wychodząc naprzeciw problemom, niezależnie czy coś jest uszkodzone, czy nie. Dla mnie dzień przerwy był najgorszym dniem, ponieważ w moim mniemaniu wypada się z takiego stałego rytmu. To jest zły dzień dla mnie, ale niektórzy to bardzo lubią.
Co się robi z samochodami w czasie dnia przerwy, bo wspomniałeś o tym, że oprócz elektrolitów dla organizmu, to muszą być elektrolity też dla aut.
Auta mają wymieniane części podstawowe, ale bardzo zaawansowane, jak dyferencjał. Analiza bardzo dokładna silnika, różnych filtrów i tak dalej, czyli wszystko, co mogłoby się zniszczyć bądź jest narażony podczas rajdu, jest bardzo dokładnie przeglądane. Do każdego samochodu jest 3 mechaników plus 1 inżynier do silnika, który dba bezpośrednio o silnik, jak o serce. I jest jeszcze jedna osoba, która odpowiada za całą grupę 4 osób bezpośrednio swoim nazwiskiem. To jest ważny dzień, są odkurzane samochody, gdzie wszystko jest myte, doprowadzane do takiego stanu wyjścia. To jest bardzo przyjemne na drugi dzień, bo wsiadanie do samochodu czystego, wypachnionego, przygotowanego, człowiek się dużo lepiej czuje niż do takiego Hummera po przejściach, jak na wojnie.
Rafał Sonik z roku na rok poprawiał swoją pozycję na kładach. Teraz no, chyba duże szanse ma na zwycięstwo, jak się patrzy na to, co do tej pory robi, zakładając, że tam się nic nie spali, nic się nie stanie.
Szczerze mu gratuluję, choć nie ukrywam, że staram się mu nie przeszkadzać podczas rajdu, także nie wysyłam mu żadnych SMS-ów. Z całego serca kibicuję i mam nadzieję, że będzie dobrze to wszystko wychodziło.
A motocykliści?
Na motorach mamy Kubę, który w tym roku nie reprezentuje najlepszej klasy. Nie wiem, co się stało. To jest świetny zawodnik, wiem, że daje serce, jest dobrym motocyklistą, no ale coś w tym roku chyba, nie mówiąc kolokwialnie, nie gryzie.
Kto wygra rywalizację samochodów? Tu wielkiego chyba zaskoczenia nie będzie.
Nie stawiałbym na tych, co są pierwsi. Sądzę, że Krzysztof ma szansę na podium. Z przodu cały czas jest walka, odwieczna walka między Al-Raji a Nasserem Al-Attiyem. Oni bardzo mocno ze sobą rywalizują. Sądzę, że tam może dojść do jakiegoś wykruszenia się, a Krzysztof cały czas jedzie bardziej równym tempem, taką jazdą spokojną, jest w stanie ściągnąć miejsce na podium.
Przejeżdżałeś tą trasę, może nie dokładnie przez te same miejsca, ale w podobnej linii. Co teraz czeka kierowców na tych kolejnych etapach?
Etapy długie mają to do siebie, że człowiek musi się bardzo długo skupić na pracy, krótkie odcinki, tam się dużo więcej ryzykuje. Tempo maratońskie zmienia się w tempo sprinterskie, a miejscami w niektórych wąwozach, w niektórych miejscach na trasie są pułapki, które nie są zbyt dobrze opisane i nie wynika to ze strony organizatorów, ale z przyczyn naturalnych, jak na przykład osuwisko, czy na przykład deszcz, który zmienia w jakiś sposób drogę. Trzeba na to bardzo uważać. Na przykład bardzo nie lubię tras w Chile. Są takie bardzo nieprzyjemne drogi, bardzo dziurawe, taka tarka ciągła, sporo kurzu, feszfeszu, czyli tego pyłu księżycowego, ja to nazywam pył księżycowy, to jest taka mąka. Natomiast Argentyna, czyli z państwa, z którego wyjechali, bardzo dobrze wspominam z racji tego, że piękne trasy, bardzo technicznie, wąsko, miejscami i można było naprawdę pokazać, co się potrafi.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Bez głodówki, za to z podziemnym strajkiem, pikietami przed bramą i blokadą drogi. Tak wygląda kolejny dzień protestów w Brzeszczach. Od środy górnicy i ich rodziny bronią miejscowej kopalni przed likwidacją. Taki ruch zakłada rządowy plan restrukturyzacji w kompanii węglowej. Górnicy z Brzeszcz od niemal tygodnia nie wyjeżdżają na powierzchnię.
Obecnie pod ziemią protestuje około 600 pracowników dołowych. Wczoraj grozili rozpoczęciem głodówki, jeżeli premier Kopacz nie odstąpi od likwidacji ich kopalni. Na zaostrzenie formy protestu jednak się nie zdecydowali, bo widzą szansę na dalsze rozmowy i porozumienie, wyjaśnia Stanisław Kłysz, szef zakładowej Solidarności.
Tego typu protesty to są ostatecznością już. Na tą chwilę sam protest na dole wystarczy.
Górników przed bramą kopalni cały czas wspierają rodziny i mieszkańcy Brzeszcz, którzy co chwilę organizują blokady okolicznej drogi. Protestujący z dystansem podchodzą do propozycji kupna 3 z 4 kopalń przeznaczonych do likwidacji przez mysłowicką spółkę należącą do jednego z najbogatszych Polaków.
To nawet kioski ruchu chcą górnictwo kupować. Wielu się już takich inwestorów pseudo, że tak się wyrażę, pojawia.
Górniczy sztab protestacyjny cały czas deklaruje chęć do rozmów. Związkowcy przygotowują własną propozycję porozumienia, którą przekażą rządowi. Brzeszcze, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
Prawie kwadrans po godzinie 16:52, 3:45:50:90 i 52, 3:45:50:60. Również PIK, @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70906, treść poprzedzamy słowem PIK. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, Andrzej Rynarzewo. Wrażę moją sprawę tych sytuacji w górnictwie. No, sytuacja jest kuriozalna, bo w Polsce okazuje się, że blisko połowę węgla my już kupujemy. Jakby tak, taki nasze, każdy państwo ma z kwestią ceł i tak dalej, reguluje swój rynek, każdy chroni. Jakby tak nasz rząd Platformy wysłał za przeproszeniem do Australii, to by tam po 2 latach sprowadzali owce. Na Jamajce sprowadzaliby rum, a nie wiem, na Kubie cygara ktoś by inny produkował. I teraz jeszcze jedna sprawa. Mówi się, że polski węgiel jest drogi, że dopłacamy. Ale teraz popatrzcie. Ktoś powiedział wcześniej, dobrze, utwórzmy, czemu kompanie nie otworzą własnych sieci dystrybucji. Ale przecież tam z góry są narzuceni ludzie, spółki, które handlują tym węglem, podrażają. A teraz weźcie jeszcze wszystkie podatki, co myśmy sobie obłożyli, górnictwo, wszystkimi tymi opłatami, dodatkami. Bo teraz jeszcze do tego dochodzą jakieś systemy, certyfikaty, ISO, SRISO, czort wie jeszcze co. I to wszystko podraża. I my konkurujemy z dumpingowymi cenami, jaką powiedzmy Ruski nam robią. Myślę, że związkowcy ujawnią, jakie firmy handlują, pośredniczą w tym handlu, kto stoi za tym sprowadzaniem węgla z Rusków. To nie ma, w tym kraju nie ma nic przypadku. To są kolesie, kolesiów, którzy mają kolesi w rządzie. I tak to wygląda. Dajemy się okradać, a tym wszystkim zatroskanym, emerytom, że dopłacają. Przepraszam, panie pułkowniku SB, no nie gadajmy tak,
no to tak
że
Solidarność nie mówmy dobrze, bo pan wie,
przepraszam,
pan,
no. Przepraszam, może kogoś mogę czy komuś
no tak
ubliżyć.
Mi się tak wydaje. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam.
16 minut po godzinie 16:52, 3:45:50:90 i 52, 3:45:50:60, również PIK, @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70906, treść poprzedzamy słowem PIK. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, pani redaktor, taka sprawa.
Tylko mam prośbę o ściszenie radia na czas rozmowy, dobrze?
W Polsce wydobycie tony węgla podobno kosztuje 300 zł, tak? A sprowadzanie z Czech czy skądś indziej kosztuje nas 270 zł. Więc jeżeli 30 zł jest tylko różnicy, dlaczego rząd dopuszcza do tego, że jest cały czas sprowadzany węgiel i kopalnie są nierentowne? Jedna z kopalni, która ma być zamknięta, zlikwidowana, się okazuje, że to są inwestycje finansowe w tej kopalni, tak? Że jest remontowana i tak dalej. Dla kogo to jest przygotowywane? Może tak samo jak Donald Tusk sprzedał bydgoski Zachem pani Angeli. Przecież myśmy mieli najlepszą produkcję na terenie Zachemu. Byliśmy najlepsi w Europie. I też już nic nie mamy w tej Bydgoszczy. Bydgoszcz jeszcze trochę będzie naprawdę jedną wielką dziurą dla bezrobotnych, nic więcej.
Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
52 345 50 90 i 52 345 50 60, witam.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry, to pan Jerzy.
No pewno.
Słuchamy.
Dzień dobry pani i państwu. Moje życzenie jest takie, żeby górnicy i rząd spróbowali się dogadać, że ich praca jest bardzo ciężka, to się zgadza, ale jeżeli nie przejdą takiej głębokiej restrukturyzacji i nie pomyślą, jak to robić, to może być po prostu prawie że gorąco w Polsce przy tych napięciach przedwyborczych. Także to jest takie moje pragnienie, życzenie, żeby spróbowali się dogadać, żeby rząd trochę ustąpił i oni ustąpili i znaleźli wspólne zdanie, no wspólny mianownik, do którego można by było to wszystko podłączyć, bo no nieciekawie jest, a jest to bardzo silny związek i parcie, ciśnienie jest ogromne, także życzę przedstawicielom górnictwa i rządowi, co by się mogli spokojnie, merytorycznie dogadać i rozwiązać ten problem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Kłaniam się.
Również się kłaniam. 52-345-50-90 i 52-345-50-60. pik@radiopik.pl. Dzień dobry.
Halo, halo, dzień dobry.
Witam pana.
Uprzejmie witam, panią redaktor. Z Bydgoszczy Maciej mówi. Panie redaktor, przysłuchuję się bardzo ciekawej dyskusji. Poprzedni, przed tym ostatnim panem, pan bardzo dobrze poruszył temat zakładów naszych bydgoskich. Jestem tego zdania, myślę tak, jak wiele innych chyba Polaków, że mamy problem i jest to duży problem, znaczny, który naprawdę dużo znaczy. Ja wiem, że trudno jest tu mówić. My nie mamy takiej orientacji a propos górników, chociaż życzę im rozwiązania tego problemu jak najbardziej. Martwmy się o nasze kujawsko-pomorskie. Tu jest straszna dziura i tu się odgrywa cała tragedia również wśród naszych ludzi. Rząd jak rząd. Podchodzą do tematu jak zwykle. 80. lata, 70. to były co innego i niech się tam nikt nie powołuje na te lata, bo to był całkiem inny czas. W tej chwili mamy całkiem inny czas i jest po prostu taka sytuacja, jak jest. Górnicy walczą o chleb, bo muszą go mieć. Ale my nie zapominajmy, niedawno padł nam duży zakład taki jak Zachem. Nie będę wymieniał wszystkich zakładów, bo pani je zna. I proszę pani, jest problem u nas, na naszym terenie. My się martwmy o nasz teren. Górnicy sobie poradzą. Ich jest bardzo dużo jeszcze, a nas już po prostu nie ma w Bydgoszczy. Tu są garstki i to wszystko jest prywatne. A u prywatnego nikt nie podskoczy, jak to mówią, wyżej. Wobec powyższego martwmy się o nasz rejon i naszą pracę tutaj, to co tu mamy. Oni sobie poradzą. Myślę, że tego zresztą im życzę. To by było tyle. Pozdrawiam panią.
Dziękuję, do usłyszenia. Where do I begin? Should I tell you how bad I need you now? Godzinie 16:22, a już za 8, no właściwie za 7 minut za chwilę, bliżej życia. Dzisiaj gospodarzem, gospodynią jest Adriana Andrzejewska, jakkolwiek by to brzmiało. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co dzisiaj przygotowaliście?
Dziś sprawa jednej z nieruchomości przy ulicy Jesiennej w Toruniu. Generalnie ta nieruchomość jest już od dłuższego czasu opuszczona i można powiedzieć, że no zatruwa życie okolicznym mieszkańcom, bo jako, że jest nieogrodzona, tam różni ludzie podrzucają śmieci. Budynek, który tam stał, jest już w tej chwili ruiną, ponieważ przeszedł parę pożarów. Gromadzą się tam bezdomni, gromadzi się tam młodzież, która idzie na wagary. No i można sobie wyobrazić, jak wygląda życie blisko takiej nieruchomości. Ziemia należy do miasta, ale została ona oddana w użytkowanie wieczyste już ładnych parę lat temu człowiekowi, który kilka lat temu zmarł. No i tu jest problem, ponieważ no, do tej pory miasto nie dotarło do spadkobierców tego człowieka. Dopóki nie dotrze, nie może rozwiązać takiej umowy o użytkowanie wieczyste, ani zgłaszać jakichkolwiek pretensji o to, żeby ktoś zabezpieczył ten budynek, czy też wywiózł te nieczystości.
I to może trwać latami?
Już trwa latami, bo ten pan umarł w 2008 roku, no a mamy rok 2015, więc już to trwa 7 lat.
Ale jest jakieś światełko, czy też nie? Jakaś nadzieja na to, żeby...
No, urzędnicy twierdzą, że są bliżej niż dalej i już prawie wszystko, wszystkich spadkobierców znaleźli, no ale no jest na razie jak jest.
Adriana, oczywiście po emisji waszego reportażu można dzwonić do ciebie. Dwa numery telefonu.
Tak, toruński 56 655 0701, a także bydgoski 52 345 5090.
I też w każdej innej sprawie po godzinie 17. Adriana będzie czekać na Państwa telefony. Ja Państwu dziękuję dziś. Spotykamy się jutro po godzinie 15.